ze świata.
Cześć, tu Nela, mała reporterka. Słuchacie radia dla ciebie, programu Nela i tajemnice świata. Możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12:00. I jest ze mną w radiu Tosia. Cześć, Tosia.
Cześć.
I Tosia będzie bardzo uważnie przysłuchiwać się temu, co dzisiaj będę opowiadała, a potem na koniec będzie miała do mnie kilka pytań. Ale tym razem nie będę opowiadała o jednym miejscu i o jednej przygodzie. Tylko dzisiaj będę opowiadała o różnych zwierzętach, które występują na całym świecie. Zacznę od Afryki, od takiego afrykańskiego safari. Musiałam bardzo wcześnie wstać z mojego namiotu. Mieliśmy tam takie duże namioty i bardzo wcześnie rano wstałam. Wsiedliśmy do takiego specjalnego jeepa z takim podniesionym dachem, że można było stanąć na fotelu i wszystko było widać. I dzięki temu też nie było tak bardzo gorąco w tym samochodzie. No i zaczęliśmy nasze safari. Było bardzo wcześnie, dopiero wschodziło słońce. Jedziemy, tak sobie myślę, bo już dosyć długo jechaliśmy. Czy ja cokolwiek na tym safari zobaczę, bo jakoś nie widzę żadnych zwierząt. I nagle pan się zatrzymuje. Rozglądam się szybko dookoła. Nic nie widzę. Potem patrzę naprzód samochodu i nagle zobaczyłam małego ptaszka, który miał różowo-fioletową szyję, tył głowy miał niebieski, brzuszek miał niebieski, a piórka, takie skrzydełka i plecy miał brązowe. Był naprawdę piękny i taki ptaszek nazywa się lajlak. Lajlak je różne takie małe robaczki. Też często można go zobaczyć właśnie jak się jedzie takim jeepem tarzającego się w piasku. I właśnie takiego zobaczyłam. Tarzał się w piasku, robił taką sobie ziemną kąpiel i wcale się nas nie bał. Specjalnie się zatrzymaliśmy, żeby go trochę pooglądać. Jak już skończył kąpiel, w ogóle się tak naprawdę nie bał. Jak skończył kąpiel, to odleciał i pojechaliśmy dalej. Po jakimś czasie, kiedy patrzyłam na taką jakby bardziej otwartą przestrzeń, gdzie była sama sucha trawa, zobaczyłam marabuty. Marabuty to też są takie ptaki, tylko one są duże. To są duże, bardzo duże ptaki. Mają czarno-szare pióra, taki bardzo ciemno-szary, czasami aż czarne. I mają głowę taką gołą jak sępy, coś takiego. I tak wyglądają właśnie marabuty i są bardzo duże. One jedzą owoce i różne takie mniejsze zwierzęta. Potem jak jechaliśmy, nagle zobaczyłam, bo patrzyłam w niebo, bo akurat, znaczy nie to, że tak po prostu patrzyłam, ogólnie się rozglądałam dookoła, ale akurat wpadła do samochodu mucha cece, z którą walczyłam, żeby ją wypędzić z tego samochodu, żeby nikogo przypadkiem nie ugryzła, bo mucha cece to jest taka duża mucha, która jest bardzo niebezpieczna, bo ona w ślinie ma bakterie, które wywołują śpiączkę afrykańską. I przez to jak ugryzie jakiegoś człowieka albo ogólnie zwierzę, to wtedy jak akurat przenosi te bakterie, to ten człowiek zasypia. Nie to, że on umiera, ale on zasypia i potem po prostu umiera z odwodnienia, bo się nie może obudzić albo z głodu. I właśnie z taką muchą walczyłam i kiedy wypędziłam ją przez ten górny otwór, spojrzałam w niebo i zobaczyłam dwa dzioborożce, które tak leciały i potem usiadły na takie pobliskie drzewo, taki, to chyba był taki mały baobab i usiadły i muszę wam powiedzieć, że dzioborożce to są bardzo ładne zwierzęta. Znaczy, nie są takie bardzo ładne, na przykład jak lajlak, ale bardzo ciekawe, bo one są całe czarne, są takiej średniej wielkości, może jak taki, tak naprawdę to są duże ptaki. Te akurat, które ja widziałam, były czarne i miały na szyi miały czerwoną skórę i naokoło oka też miały czerwoną skórę i taki duży dziób. Dzioborożce, jak samica nie buduje gniazda, tylko znajduje jakąś dziurę w drzewie, tam robi takie gniazdko, znaczy tą podłogę tak jakby, ścieli różnymi patyczkami, liśćmi, trawami, swoimi piórami. No i tam właśnie składa jaja i wchodzi tam, a samiec ją zamurowywuje, że po prostu tą dziurę zalepia błotem, gliną i innymi takimi rzeczami i zostawia tylko małą dziurkę w samym środku. Znaczy nie taką bardzo małą, ale taką, no można by tam wsadzić takie dwa palce razem, środkowy i wskazujący. Można by tam wsadzić takie dwa palce, takiej wielkości jest ta dziura. Ona jest do tego, żeby samica mogła oddychać i samiec lata i po prostu znajduje jedzenie i tak też tą samicę karmi. Dopóki się młode nie wylęgną, to ona tam w środku siedzi. A jak się już wylęgną, to wtedy rozbija dziobem tą ściankę, wylatuje, a potem te pisklaki znowu zamurowywuje, przynosi im jedzenie. A jak już są takie wystarczająco duże, że mogą same po prostu już być samodzielne, to wtedy rozbijają ściankę od środka i wylatują. I takie dzioborożce spotkałam. A teraz przedstawię wam największe lądowe zwierzę na świecie. Lądowe, bo największe ogólnie zwierzę na świecie to wieloryb, a to jest największe lądowe zwierzę na świecie. To jest słoń, który jest bardzo duży, ale wbrew pozorom niełatwo jest go zobaczyć, bo jak jechałam właśnie tym samochodem i byłam na tym safari, jechałam, nagle się zatrzymaliśmy. Takie rozglądam się dookoła, może znowu jest lajlak, patrzę na ziemię, nie ma. I pan pokazuje gdzieś w krzaki, bo tam było akurat takie dużo takich małych, znaczy nie takich bardzo małych, ale takich średniej wielkości drzewek. Akurat był taki lasek i wskazywał na środek tego lasku. Tak się przyglądam i nagle widzę taki wielki kształt. To był słoń. Kiedy popatrzyłam przez lornetkę, zobaczyłam słonia, który po prostu chował się za tymi krzakami. Wbrew pozorom, że to jest takie wielkie zwierzę, wcale nie jest tak łatwo go zobaczyć. Jak poobserwowaliśmy tego słonia, który zaczął się nawet nami interesować, nagle zobaczyłam o wiele więcej słoni, bo słonie żyją w stadach i tak zaczęły niebezpiecznie zbliżać się do nas, postanowiliśmy już odjechać, żeby przypadkiem ich nie zdenerwować, bo oznaka słonia, jak się denerwuje i jak chce zaatakować, to jest wtedy, jak porwija trąbę, zawija ją, nastawia tak do przodu uszy i jakby kilka razy tak potupie nogą i tak się pokiwa na boki, to znaczy, że już to jest ostatnia chwila, przed którą ma zaatakować i właśnie on coś takiego zrobił, więc postanowiliśmy szybko odjechać. Znaczy nie szybko, bo prawdopodobnie by pobiegł za nami, ale tak powoli się wycofaliśmy. Kiedy uciekając przed tym słoniem, zobaczyliśmy żyrafy, które sobie spokojnie jadły liście z drzew, a kiedy nas tylko zobaczyły, to od razu zaczęły uciekać tak razem z nami, że po prostu przestraszyły się naszego samochodu i zaczęły uciekać. Ale muszę wam powiedzieć, że żyrafy, one nie uciekają tak, znaczy one tak specyficznie uciekają, że jak biegną, wyglądają jakby to było pokazane w zwolnionym tempie. To jest niesamowite. Uwielbiam żyrafy, to są najwyższe zwierzęta na świecie i są naprawdę wspaniałe. To są bardzo spokojne zwierzęta, ale bardzo mocno kopią. I one jedzą, one są roślinożerne, no i jedzą różne liście i trawy. I jak piją, jak zbliżają się do jakiegoś jeziorka albo do rzeki, rozkraczają przednie nogi, żeby się schylić, bo tak normalnie stojąc nie mogą i wtedy lwy często właśnie znajdują jakiś cień przy jeziorkach albo rzekach, bo tam podchodzą zwierzęta, żeby się napić. Na przykład taka żyrafa, jak tak rozkraczy nogi, to ona no po prostu jest w bardzo niebezpiecznej pozycji, bo nie może się tak bardzo szybko z tej pozycji podnieść. I dlatego lwy tak często są przy jeziorkach. Kiedy dojechaliśmy właśnie do takiego jeziorka, patrzyłam, czy są może przypadkiem krokodyle. No, ale nie było. Podjechaliśmy do baobabu, takiego średniej wielkości. Patrzę, a tam w trawie leżą lwy. Był jeden samiec, miał wielką grzywę, ale żółtą, bo muszę wam powiedzieć, że samce lwów, które mają te grzywy, one, zgadnijcie, jak można rozpoznać, który lew jest najbardziej taki waleczny. No, zgadnijcie, daję wam 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, odpowiedź. Po tym że jak mają jasną grzywę, to oznacza, że umieją walczyć, ale że mało bitw stoczyły w swoim życiu, a jak mają taką ciemną grzywę, prawie aż czarną, i to oznacza wtedy, że bardzo dużo bitew w swoim życiu już stoczyły. Kiedy dojechaliśmy do tego jeziorka, poobserwowałam lwy, które wcale nie wydawały się takie groźne i udawały, że po prostu są takie zmęczone i że nic nam nie zrobią, jakby miały nadzieję, że wyjdziemy z tego samochodu. No, ale nie. I było dużo samic i widziałam kilka lwiątek, takich małych lwiątek. Były naprawdę przecudne i ciągle gryzły mamę za ogon albo wskakiwały na nią. Kiedy odjechaliśmy już od tego jeziorka i już wracaliśmy, zobaczyliśmy stado zebr, które biegły. I to było niesamowite, bo te zebry, one, zgadnijcie, czemu zebry akurat mają paski, a nie jakiś taki kolor, na przykład taki żółty, jak ta trawa, jak lwy mają, żeby się wtoczyć w tło. No bo takie biało-czarne na żółtej sawannie, no, odróżnia się. Więc zgadnijcie, czemu. Daję wam znowu 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpowiedź. To jest dlatego, że jak na przykład lwy polują na zebry, i już ustawią się w pozycji, bo lwy polują zawsze w taki specyficzny sposób, że zastawiają pułapkę. 3 lwy czekają w trawie, 2 lwy z tyłu podchodzą te zwierzęta i zaganiają je właśnie w stronę tych lwów, które te zwierzę nie widzi i wtedy atakują. Ale na przykład jak gepard poluje, najszybsze zwierzę lądowe na świecie, to gepardy wybierają sobie jakąś zdobycz, na przykład jedną z tych wszystkich zebr. No i patrzą się ciągle na nią, podchodzą i jak zebry zauważą, to wtedy szybko uciekają. I gepard, chodzi o to, żeby te paski go zdezorientowały, one są właśnie po to, że jak gepard poluje, to i jak te zebry biegają, to on wtedy widzi takie wszystko na biało, czarno i to wszystko mu się tak strasznie miesza i to przyprawia go o taki zawrót głowy i dzięki temu zebry mają większe szanse, żeby uciec. Dzięki ich paskom. I teraz zgadnijcie, gdzie zebra nie ma pasków? Daję wam 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Na ogonie ich nie ma?
Nie, na ogonie mają paski, takie małe, ale mają. Jedyne miejsce, gdzie zebry nie mają pasków, to jest brzuch. One mają biały brzuch i muszę też wam powiedzieć, że zebry nie zawsze mają te paski czarne, ale czasami mogą mieć takie brązowawe, takie ciemnobrązowe. I każda zebra, tak samo jak na przykład każdy tygrys, ma inne ułożenie pasków. Tak samo jak każda zebra ma inne ułożenie pasków, nie ma identycznej zebry na całym świecie. I tak naprawdę to nie wszystkie zebry, bo są gatunki zebr. Jest zebra taka, że ma takie okrągłe uszy jak myszka, a są takie, które mają takie normalne uszy, takie szpiczaste jak konie. I niektóre gatunki mają właśnie biały brzuch, a niektóre mają nawet i paski na brzuchu.
Chciałam spytać, jak te dworożce sobie szukają tych dziupli w drzewach, to czy one na przykład wiedzą, że to jest stara już dziupla?
Myślę, że nie wiedzą, bo one po prostu wybierają sobie jakąś taką dziuplę, taką, która im odpowiada, nie taką jakąś malutką, albo nie jakąś ogromną, tylko taką w sam raz na ich rozmiar i taką dosyć szeroką, żeby po prostu te gniazdo mogło się tam zmieścić.
A jak tam mieszka matka z jajkami, to gdzie mieszka tata?
Tata, on no tak naprawdę lata sobie na wszystkich drzewach, ale często na noc po tym wszystkim przynoszeniu jedzenia dla mamy, która w środku wysiaduje jajka, to on często sypia po prostu na tym drzewie, gdzie jest ta dziupla.
A jak one wybiorą tą dziuplę, to przecież już to zakleją i tam będą. Tam może wrócić zwierzę, które tam mieszka i co wtedy robią?
Myślę, że one najpierw sprawdzają, czy nie ma żadnego zwierzaka, które tam jest, ale jak zwierzę wróci, które tam mieszka, no to pewnie no nic nie zrobią. Po prostu to zwierzę musi znaleźć no drugi dom.
Bo ja widziałam kiedyś na zdjęciach w internecie, że są takie ptaki, które mają takie jakieś wiszące domy właśnie tak pozaklejane.
A, to są, pewnie mówisz o wikłaczach. Dużo ptaków ma takie domki, ale wikłacze są z tego znane, że właśnie to są takie żółte ptaszki i one robią sobie takie gniazda z suchej trawy. Znaczy nie z suchej, z zielonej trawy. Robią sobie gniazda, gdzie jest takie, robią sobie takie jak, taką jakby muszlę ślimaka. Wyobraź sobie taką rurkę, taką długą rurkę z trawy, gdzie na końcu jest taka duża komora, po prostu taka jaskinia i potem się zwinto po prostu tak na pół, żeby ta rurka była tak naokoło tej komory, no to jest właśnie coś takiego i to wisi i one tamtędy wchodzą. Po piosence będzie czas na zwierzęta morskie.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Mała reporterka, słuchacie radia dla ciebie, programu Nela i Tajemnice Świata. I teraz jest czas na zwierzęta morskie. Może zaczniemy od takich zwierząt, które są, mogą być bardzo, bardzo, bardzo stare. To są żółwie. Żółwie nawet mogą mieć ponad 100 lat i naprawdę mogą być bardzo stare, ale takie wodne żyją krócej niż takie lądowe żółwie. Lądowe żółwie, niektóre gatunki żyją naprawdę bardzo długo. Ale morskie żółwie żyją trochę krócej, ale i tak długo jak na zwierzę, nawet no dłużej od człowieka. No i żółwie. Opowiem wam może o żółwiach zielonych. To są takie żółwie, które najczęściej możemy spotkać. I żółwie jedzą trawę morską, która rośnie na dnie, w piasku. I one często właśnie można je spotkać na polanach morskich, gdzie sobie skubią tą trawę. Ale ich taki przysmak to jest meduza. Uwielbiają meduzy. I dlatego często tam, gdzie są żółwie, można, znaczy tam, gdzie są meduzy, można spotkać i żółwie. Ale żółwie nie tylko jedzą meduzy i trawę morską, ale też czasami zdarza im się tam podskubać koralowce. No dobrze, a teraz drugie zwierzę morskie, które jest ssakiem, jest bardzo duże, no i oddycha powietrzem. Tak samo jak żółw, tak naprawdę. Żółw oddycha powietrzem, ale nie jest ssakiem, a to jest ssak, który oddycha powietrzem i też je trawę i może być bardzo duży. Sama go widziałam niedawno i to jest diugoń. Diugoń, niektórzy nazywają go krową morską, bo jest olbrzymi, może mieć nawet 4 metry długości. Tak naprawdę nawet ponad 4 metry długości. I ja widziałam właśnie takiego, który miał 4, był bardzo głęboko, był na 16 metrach, dlatego zeszłam do niego z butlą tlenową. I woda powiększa właśnie różne zwierzęta i ogólnie rzeczy o 20%, wydają się większe. I ten diugoń, no diugongo, naprawdę wydawał się ogromny. Ale diugonie są bardzo spokojne zwierzęta. I niestety mają bardzo dużo blizn po śrubach, na przykład motorówek i ogólnie różnych łodzi, bo często jak wypływają zaczerpnąć powietrza, to wtedy pływają niechcący pod śruby i się kaleczą, więc mają bardzo dużo takich blizn, ale to są bardzo łagodne zwierzęta i one jedzą właśnie trawę morską, więc tam można je spotkać, ale niestety one są pod ochroną i bardzo, bardzo rzadko można je spotkać. To było wielkie szczęście, że go spotkałam. Zawsze marzyłam o tym, żeby spotkać diugonia. No i w końcu spotkałam właśnie na takiej wielkiej polanie morskiej, łące morskiej i był niesamowity, wielki i jak jadł trawę, to jego pyszczek tak się wyciągał w taką dużą rurę, taką rurkę robił i w ten sposób tak jakby wsysał tą trawę. Był bardzo śmieszny. A teraz opowiem wam o takim bardzo, bardzo, bardzo malutkim zwierzaczku, słodkim. To jest konik morski, ale chodzi mi o takiego, nie ogólnie konika morskiego, ale o kilka gatunków koników morskich. Pierwszy to nie jest taki bardzo malutki, to jest nawet jak na konika morskiego, to jest duży konik morski. To jest konik morski, który przypomina glony. I jeden raz miałam wrażenie, że go widziałam, ale nie byłam pewna, więc nie mogę powiedzieć, czy go widziałam dokładnie, czy nie. Ale miałam wrażenie, że go widziałam i ten konik morski jest koloru takiego zielono-żółtego i płetwy ma zielone i w kształcie glonów i ogólnie ma bardzo dużo takich worostków, które przypominają glony i on żyje w glonach, trzyma się ogonkiem glonów i to jest taki kamuflaż, że jakby nadpłynął jakiś drapieżnik, wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że tego konika morskiego nie zobaczy, bo będzie wyglądał jak glon. Teraz drugi konik morski jest bardzo, bardzo, bardzo malutki. Dosyć niedawno go odkryli, bo był taki malutki. On żyje na takim koralowcu. To jest taki gatunek koralowca, nie jestem pewna jak on się nazywa, ale on jest duży. To jest koralowiec twardy, jest różowy z takimi ciemnoróżowymi wypustkami, takimi kuleczkami. I tam na takim koralowcu odkryli właśnie malutkiego konika morskiego. On jest bardzo ciupki, malusieńki i wygląda to ładnie tak samo jak ten koralowiec, czyli jest różowy i ma takie ciemniejsze różowe takie wypustki. Jest naprawdę przecudny. I dzięki temu jak się ogonkiem uczepi kawałka tego koralowca, to wtedy w ogóle go nie widać. Dlatego tak długo nikt go nie mógł, no, odkryć, zobaczyć. I to jest tak naprawdę mój ulubiony gatunek konika morskiego. A teraz opowiem wam o wężowidłach. Wężowidła to są takie zwierzęta, które są podobne do rozgwiazd, ale one są z rodziny szkarłupni. One właśnie wyglądają jak rozgwiazda, ale jak mówię rozgwiazda, to wyobrażacie sobie taką, no taką dużą, zazwyczaj, nie wiem, czerwoną albo pomarańczową, taką z takimi grubymi ramionami rozgwiazdę, która praktycznie się nie porusza. Ale wężowidło, ono jest z rodziny rozgwiazd, ale nie jest rozgwiazdą, bo wężowidło, wyobraźcie sobie, wygląda tak. To jest taka mała gwiazdka, która ma takie okrągłe brzegi ramion i z tych ramion wychodzą takie długie macki. Więc ma 5 takich ramion i ten środek, czyli jej głowę, ona ma zazwyczaj szaro-czarno, a macki ma zazwyczaj białe, takie brązowo-białe, takie jasno-beżowe, w takie czarne paski. I wężowidło można spotkać zazwyczaj często, jak są odpływy, to wtedy można je zobaczyć przy odpływie, jak są jakieś skałki blisko brzegu, to pomiędzy tymi skałkami w jakichś dziurkach one właśnie tam żyją. I one wychodzą z tych swoich domków, żeby na przykład pojedzenie, i wtedy można je zobaczyć. Ale wężowidła nie zawsze są takiego samego koloru, jak tu opisałam. Mogą być też innego koloru. Ja widziałam na przykład taką, która nie miała czarnej tej główki, tylko ona miała brązową z taką wielką białą kropką na środku. Więc są różne. I wężowidła są bardzo szybkie tak naprawdę. One są szybkie. Dosyć szybko się przemieszczają. Wyobraźcie sobie rozgwiazdę, która bardzo wolno się przemieszcza. Praktycznie tego nie widać, a wężowidło bardzo szybko ucieka. A teraz opowiem wam o pewnym krabiku, który też szybko ucieka. Tylko to nie jest krabik wodny. On żyje na piasku, przy wodzie. On jest taki półwodny, półlądowy. I on jest zupełnie w kolorze piasku. Ma malutkie szczypce, które mi tak naprawdę nie może uszczypnąć tak bardzo mocno. A jak uszczypnie, to tak naprawdę nic nie czuć. Jest bardzo szybki. Na główce ma takie jasno-brązowe wzorki, a jest taki żółciutki w kolorze piasku. I jest bardzo, bardzo szybki. Ja nauczyłam się łapać takie kraby na Zanzibarze i często mi się właśnie udawało je złapać. I były naprawdę przecudne. I one mają takie norki w piasku, sobie kopią. A teraz opowiem wam o takim ostatnim zwierzaku. To jest płaszczka. Ona żyje w Morzu Czerwonym. Najwięcej jest ich w Morzu Czerwonym. I ta płaszczka, o której opowiem, ona jest żółta. Jest cała żółta i ma takie niebieskie plamki i one są takie prawie granatowe, ale te plamki tak jakby się świecą, coś takiego. To jest bardzo, bardzo dziwne, bo pierwszy raz zobaczyłam wtedy właśnie płaszczkę, której się te plamki tak świecą. Nie to, że tak jak latarka, ale ma się wrażenie, jakby tak świeciły. I ta płaszczka jest naprawdę piękna i ona żyje przy dnie. Chyba, że coś ją goni, to wtedy może tak jakby trochę wyżej od piasku się wznieść, ale zazwyczaj przy piasku pływa, dlatego, bo jak jest jakieś niebezpieczeństwo i coś zauważy, to albo ucieka, albo macha tymi bocznymi płetwami, żeby narobić pyłu takiego i zakopuje się w tym piasku, który na nią opadnie i wtedy wystawia tylko same oczy i jej nie widać. I ona może obserwować wszystko i wszystkich, a nikt inny jej nie zobaczy. I taka płaszczka je takie skorupiaki, czyli takie kraby malutkie, które żyją przy dnie i ona pływa przy dnie i właśnie takie różne kraby zjada. No dobrze, a teraz jest czas na pytania od Tosi.
Jak jest to zwierzę, które wygląda, ten konik morski, który wygląda jak glony i się chowa w tych glonach i wygląda, to jak jest zwierzę morskie, może chcieć zjeść glony i może go zjeść. Czy on wtedy się przesuwa, zakopuje, czy jakoś...
To jest dobre pytanie, bo on, nie powiedziałam dokładnie, bo on nie żyje na takich polanach morskich, gdzie jest trawa morska taka krótka, tylko on żyje na takich polach, gdzie są właśnie glony, nie trawa morska, ale glony, które są dłuższe i raczej żadne zwierzęta nie jedzą tych glonów, ale jakby coś tam próbowało podskubać albo coś takiego, to on wtedy po prostu szybko odpływa i łapie się drugiego glona, że niby nic się nie stało i że jest częścią glona.
A jak jest ten, który wygląda jak koralowiec, to załóżmy, że jest jakiś ktoś, kto chce wziąć próbkę tego koralowca, jak weźmie tego żółwia, to czy on może umrzeć, czy on się zorientuje, że to nie jest koralowiec, albo jak już go weźmie pod jakąś lampę, to on może umrzeć.
Nie wiem tak dokładnie. Chyba ten konik morski to albo by uciekł, albo by się trzymał, ale myślę, że właśnie tak, że mniej więcej chyba tak ci naukowcy go odkryli, że jak badali te wszystkie koralowce i chcieli zebrać jakąś próbkę, to wtedy zobaczyli tego malutkiego konika morskiego.
Jak są te kraby, które żyją na piasku, to one też chodzą do wody albo bardziej wychodzą na piasek? Czy one żyją tak pół w morzu, czy w pół na piasku?
One mogą zostać gdzieś takie zmoczone przez fale, nic im się nie stanie, ale jakby miały zostać tak wrzucane do wody, to by się po prostu utopiły. I też gdyby zostały zabrane przez fale, no to nie dopłynęłyby do brzegu, więc one może, jak są takie skałki na piasku, wleje się do nich woda, wiesz, fala, jak jest taka trochę większa, to one tam mogą blisko tego tak jakby się lekko przejść przez tą wodę albo się tak zmoczyć, ale tak ogólnie to one raczej w piasku.
A jak chodzi to wężowidło, to one ma coś wspólnego z ośmiornicą, wygląd albo coś takiego, te macki?
Nie, te macki nie wyglądają jak macki ośmiornicy. Może z góry, jakby się popatrzyło na macki ośmiornicy, to może by tak trochę to wyglądało, ale ona na tych mackach ma takie bardziej takie jakby małe kolce, coś takiego, ale to nie są kolce, one wcale nie kują, tylko takie dziwne wypustki.
A płaszczka, która żyje w Morzu Czerwonym, to ona może się zrobić czerwona jak flaming, czy nie?
Nie, ta płaszczka akurat nie zmienia koloru, ale jest chyba taki jeden gatunek płaszczki, która zmienia kolor, ale nie jestem pewna. Nie tak, że na przykład chce się zamienić na różowy, to się na różowy zmienia, ale tak się przystosowywuje do otoczenia. Ale ośmiornice i mątwy są właśnie znane z tego, że mogą zmienić swój kolor. Na przykład jak robili naukowcy takie badania, i wzięli mątwę do akwarium i dno tego akwarium było takie w szachownicę, to ona zrobiła się taka czarno-biała. Nie była taka w szachownicę, bo tego nie umie zrobić, ale była właśnie taka czarno-biała i miała takie jakby kółeczka czarno-białe czy coś takiego.
A ta płaszczka, która jest korupiaki, to nie widać, żeby płaszczka na zdjęciach ani nic takiego, żeby miała zęby. Ona może to pogryźć, ona to połyka, czy jakoś przetwarza.
Wiesz co, ona to tak jakby łapie tego kraba, po prostu tak go zgniata, no i go połyka. Bo właśnie ona nie ma, może ma takie jakieś miniaturowe takie ząbki, ale raczej nie, po prostu tak go zgniata, bo ona ma dosyć silne te szczęki i takie na dole, więc są przystosowane do łapania różnych takich krabów, które żyją w piasku, no i wtedy je połyka.
No, czy ty się boisz nurkować?
Tak, z butlą tlenową, to nie boję się, bo znaczy ja się nie boję, ale dopilnowuję tych wszystkich rzeczy, które na przykład jak schodzimy, żeby ciągle przedmuchiwać uszy, żebym nie dostała dekompresji i po prostu wszystko pilnuję, sprawdzam czas na takim specjalnym zegarku, sprawdzam ile mam powietrza, więc nie to, że zanurzam się, jest wszystko fajnie i pływam i nie zwracam na nic uwagi. Ale pilnuję tych wszystkich rzeczy i się nie boję.
A jak pływałaś tu taką butlą tlenową, czy w okularach sama, to gdybyś na przykład fala cię przykryła, albo gdybyś straciła równowagę, to ktoś by wiedział, że coś ci tam stało i by po ciebie popłynął, czy byś musiała się wynurzyć?
Właśnie, nie można, nigdy nie można nurkować samemu, bo gdyby coś się komuś stało, na przykład nagle powietrze by ci odcięło, nie wiadomo czemu, bo by było, nagle po prostu byś przestał mieć powietrze, bo była często taka sytuacja, to nie miałby ci kto pomóc, więc zawsze trzeba w parach nurkować. Zawsze trzeba w parach nurkować, więc ma się takie pary, z którą się pływa, nie można oddalać się od takiej swojej pary więcej niż na 3 metry, żeby ten ktoś mógł szybko do ciebie dopłynąć. I na przykład jak ci zabraknie powietrza, bo są znaki nurkowe, bo przecież nie powiesz pod wodą, co ci jest, więc są znaki nurkowe i znak nie mam powietrza, daj mi powietrze, to jest tak. Wskazujesz palcem na siebie, ja nie mam, to jest jakbyś tak płasko położył rękę i tak przekreślił swoją szyję. I powietrze to bierzesz dwa palce, środkowy i wskazujący i pokazujesz na swoje usta, tak 3 razy klepiesz w swoje usta. Więc wskazujesz na siebie, przekreślasz ręką swoją szyję, powietrza i wskazujesz na tego kogoś palcem wskazującym ty i tym palcem z powrotem do siebie daj mi i znowu 3 razy w usta powietrze i wtedy to jest znak, który oznacza tak, ja nie mam powietrza, ty daj mi powietrza. I właśnie wtedy ma się w takim kapoku tym swoim, do którego napompowujesz powietrze i spuszczasz i w ten sposób regulujesz, na jakiej głębokości jesteś. Obok tego masz dodatkowy taki ustnik z powietrzem, przez który oddychasz, dołączony do butli. On jest koloru żółtego, więc szybko sięgasz na swoją prawą stronę. Bierzesz tak prawą rękę do tyłu, zgarniasz to wszystko, te wszystkie rurki i tak dalej, wybierasz to i dajesz temu komuś i wtedy nie można sobie dalej pływać, bo wtedy ten tlen u tego kogoś, który temu komuś pomógł, szybciej się kończy, więc nie można tak sobie dalej pływać, tylko od razu trzeba się wynurzyć. Oczywiście z tymi przerwami, bo nie można tak się szybko wynurzyć, bo wtedy można też mieć dekompresję, więc co metr trzeba się zatrzymywać, żeby przydmuchać uszy, też chwilę odczekać, no i tak można się uratować. Bardzo łatwo może się coś stać pod wodą.
A zdarzyło ci się kiedyś, żebyś nie miała tego tlenu, żeby ci zabrakło?
Nie, jeszcze nic groźnego się nie zdarzyło w moich wszystkich nurkowaniach, tylko jeden raz tak mnie ucho bolało, bo chyba trochę o 2 metry popłynęłam zbyt tak do góry, 2 metry do góry popłynęłam bez takiego poczekania, no i wtedy trochę ucho mnie bolało, bo coś tam ciśnienie mi lekko skoczyło, ale po takich specjalnych kropelkach dla nurków mi przeszło.
A jak pływałaś, czasami ty widziałaś jakieś groźne zwierzęta i musiałaś uciekać, czy raczej takie małe ryby?
Widziałam bardzo dużo różnych zwierząt. Widziałam ośmiornice, widziałam bardzo, bardzo duże ryby, ale rekinów nie widziałam, ale za to widziałam barakudę. Barakuda to taka bardzo niebezpieczna ryba, która tak naprawdę czasami jest bardziej niebezpieczna od niektórych rekinów, bo ona... Jedyna jest jej taka wada, że ona jest bardzo ciekawska i jest niebezpieczna. Więc to jest taki mniejszy rekin, który jest jeszcze bardziej ciekawski, tylko że jak wygląda bardziej jak ryba. Ona jest srebrna, długa i ma wielkie zęby. Jak taki polski szczupak wygląda tak naprawdę, tylko że jest srebrna i o wiele większa. Więc to jest taki jakby mały... Ma charakter rekina i niestety jest ciekawska, więc jak zobaczy coś, co ją zainteresuje, to podpływa. Jak coś ktoś zrobi, po prostu ją zdenerwuje, to może bardzo mocno pogryźć.
A jak widziałeś tą ośmiornicę, to była taka raczej mniejsza ośmiornica, czy taka niebezpieczna, gigantyczna, jak jest w jednej książce?
Nie, to była taka normalna ośmiornica, takiej średniej wielkości, która po prostu mieszkała sobie w takiej doniczce, która była na dnie. Ale widziałam też na nocnym nurkowaniu, jak byłam w Egipcie i byłam na nocnym nurkowaniu, więc w nocy zeszłam na rafę z latarkami. To było bardzo ekscytujące. Bardzo się tak naprawdę bałam. Wtedy się bałam, kiedy nurkowałam, bo nie wiedziałam, jakie zwierzęta ja tam spotkam. Bo w nocy wypływają zupełnie inne zwierzęta. Te, które są w dzień, większość z nich idzie spać. Na przykład ryby papuzia tak śmiesznie chodzą spać, że jak są takie wielkie koralowce, takie na przykład mózgi i tam są takie szpary pomiędzy tymi koralowcami, to one tam się wciskają, mają tak głowę do góry i idą spać. Więc tak śmiesznie śpią i wtedy zupełnie inne zwierzęta wychodzą i wtedy zobaczyłam taką malutką ośmiorniczkę. Ona była cała czerwona, tak bardzo mocno czerwona była. Była malutka.
A jak robiłaś raz ten spacer podwodny, to miałaś tlen w tej całej swojej... tym czymś, co miałaś na głowie?
A, chodzi ci o te takie chodzenie po dnie, tak?
Tak.
To w tym hełmie miałam tlen. Właśnie to jest takie trochę związane tak naprawdę z nurkowaniem, takim z butlą, bo takie hełmy to wtedy ludzie ich używali, bo w ogóle najpierw wymyślili dzwony nurkowe, gdzie to był taki wielki po prostu dzwon, którego się zanurzało w wodzie, bo można w domu zrobić taki eksperyment, nalać wody do wanny, wziąć jakiś kubek taki przezroczysty i włożyć go do wody tym otworem do dołu i najpierw włożyć tam rękę, suchą rękę, włożyć ten kubek i zobaczysz, że ta ręka ci nie zmoknie, ale czym głębiej zanurzasz ten kubek, tym ta woda podnosi się do góry. Najpierw były takie dzwony nurkowe, które zanurzali na dół, więc tam w środku było powietrze, nawet jak cały dzwon był pod wodą i tam ludzie siedzieli w tym dzwonie i jak po prostu nurkowali, a jak im zabrakło powietrza, to nie wydłużali się z powrotem na zewnątrz, tylko tam wpływali w ten dzwon i mieli powietrze. Druga rzecz to było właśnie takie, znaczy dużo tam jeszcze rzeczy było, ale taka kolejna, taka sławna, to były właśnie te hełmy. To był hełm, do którego na górze była przyczepiona taka rurka, i która prowadziła na górę. Teraz właśnie też ma się coś takiego, że jest hełm, rurka na górze, która prowadzi do takiej specjalnej maszyny, która dostarcza tlen. I też w tym hełmie jest po prostu sucho. I gdyby nie było tej rurki, to nie jest tak, że ciągle by się miało tam powietrze, chociaż na przykład jakby się było głęboko pod wodą, znaczy tak płytko pod wodą i woda by nie sięgała gdzieś tak wysoko do nosa, to i tak by zabrakło powietrza, bo człowiek wdycha powietrze, a wydycha już nie powietrze, ale dwutlenek węgla, który jest trujący, więc czym więcej robiłbyś wydechów, tym więcej po prostu tego dwutlenka węgla by się tam zbierało. Dlatego ta rurka i ta maszyna na górze, na statku zazwyczaj, właśnie doprowadza tlen i wyprowadza ten dwutlenek węgla i dzięki temu można tak sobie chodzić pod tą wodą. Dziękuję Ci, Tosiu, za te wszystkie wspaniałe pytania o tych wszystkich interesujących zwierzętach. A teraz będzie czas na listy. Napisała tutaj do mnie Ewa ze Sztokholmu, ze Szwecji. I Ewa napisała, że ma 5 lat i lubi moje książki. I narysowała mi tutaj piękny lodołamacz. On jest koloru różowo-fioletowego. Jestem tutaj ja i po prostu płyniemy po morzu, które jest skute lodem. Po prostu jest całe w lodzie. Jest piękne, wielkie słońce i piękne niebieskie niebo. I ja tutaj wyglądam przez okno. Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za ten piękny rysunek i list. Teraz czas na kolejny. Napisała tutaj do mnie Natasza, która ma 6 lat. I mówi, pisze tutaj, że nauczyła się czytać właśnie na moich książkach i że bardzo lubi moje książki i ma pytanie, ile maskonurów spotkałam, jak byłam na Islandii. W tym stadzie na wodzie było około 50 maskonurów, a na skałach było może z 10, więc tak około 60 maskonurów zobaczyłam. I tutaj przesyłała mi zdjęcie ze spotkania w Katowicach i narysowała mi tutaj piękne żółwie, tutaj jest żółw szylkretowy i różne inne żółwie, różne zwierzaczki. I na tyle jestem ja właśnie ze słonikiem, słonik jest z tyłu. I tutaj jeszcze jest taki wielki rysunek, gdzie ja jestem, to jest okładka mojej książki ze słoniem. Jest ta wielka dżungla, są te takie kamienie, jest wodospad piękny, jest ten kameleon i jestem ja obok słonika. I to jest naprawdę przecudne. Jest jeszcze kolorowy ptaszek różowo-niebieski, który tak frunie tak do góry. Jest ta wielka dżungla i to jest naprawdę przecudne. Dziękuję ci bardzo, Nataszo, za ten list i rysunki. Teraz czas na ostatni list. Napisał do mnie tutaj Kubuś, który ma 4 lata. Napisał to różowym flamastrem. Narysował właśnie takie bardzo dużo buziek i serduszek. Tutaj na tyle jest jego rysunek. To jest Afryka. Jest piękna żyrafa, bardzo wysoka. Jest przecudny gepard, jest bardzo fajny. Jest cały żółty. Zebra i ten gepard naprawdę są piękne. Ten gepard siedzi i patrzy się na tą zebrę, a zebra patrzy się na niego. Dziękuję bardzo, Kubusiu, za list i tego przecudnego geparda i żyrafę. I przysyłajcie mi właśnie takie piękne listy i rysunki na adres radia ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. Jak dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. I tak właśnie zrobię z tymi pięknymi listami i rysunkami. Następnym razem możemy się usłyszeć w niedzielę o godzinie 12 w radiu dla Ciebie w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia! A, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jak chcecie zaadoptować takiego malutkiego szczeniaczka, to możecie przyjść do mojego psiego przedszkola 8 kwietnia. Będzie można się tam bawić ze szczeniaczkami, a kto będzie chciał, będzie mógł zaadoptować takiego szczeniaczka. A więcej szczegółów możecie znaleźć na moim Facebooku.
Sponsorem programu jest Ptak Warsaw Expo, organizator targów zoologicznych Animals Days, 7-9 kwietnia, www.animalsdays.eu.
Well, pick me up with golden hand. Well, I would like to hold my little hand. How about me run with? How about cry with? I would like to hold my little hand. How about me run with? How about cry? Yeah.